Witam serdecznie na antenie Radia Maria pana profesora doktora habilitowanego Włodzimierza Osadczego z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, także dyrektora Ośrodka Badań Wschodnioeuropejskim Centrum Ukrainikum KULU. Witam serdecznie, panie profesorze. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Panie profesorze, Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej nie widzi możliwości współpracy z Polską w ramach Forum Historyków. To echa podpisanej przez prezydenta noweli ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. W wydanym komunikacie Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej ogłosił, że przyjęcie tej nowej ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, która przewiduje m.in. odpowiedzialność karną za zaprzeczanie zbrodniom ukraińskich nacjonalistów w latach 1925-1950, poważnie ogranicza pole dyskusji i dialogu historyków.
Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, zresztą niejednokrotnie mówiłem o tym, że wszelkie rozmowy z tak zwanym Instytutem Pamięci Narodowej Ukraińskim, który prowadził odpowiednik w Polsce, były nie tylko nieporozumieniem, a wręcz gestem bardzo niezrozumiałym. Były imitacją dialogu polsko-ukraińskiego, natomiast wchodzenie w dyskusję z osobą, która w sposób publiczny, w sposób bezczelny upowszechnia kłamstwo na temat ludobójstwa na Woleniu, jest czymś niedopuszczalnym. Więc prawda, to, że w tej chwili prawda jest wbita kolejna szpilka w godność państwa polskiego, w godność narodu polskiego przez środowiska niegodziwe, środowiska, z którymi się nie powinno wchodzić w jakiekolwiek dyskusje, jest tylko i wyłącznie wina po stronie polskiej. Nie jest tajemnicą, kim jest osoba, która wydaje takie oświadczenie. Jest to skandaliczna postać, więc to, że co niektórzy urzędnicy polscy uważają, że wchodząc w dialog z osobami niegodziwymi da się osiągnąć jakiś cel, bardzo mocno się mylą.
Panie profesorze, zmiana tej ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej wywołała burzę zarówno po zachodniej granicy naszej ojczyzny, ale także po wschodniej stronie. Trwające także protesty przy placówkach dyplomatycznych Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie. To dobijanie się o prawdę i właściwe miejsce Polski na kartach współczesnej historii przychodzi nam z ogromnym trudem i mozołem.
Tak, bardzo słuszna uwaga. Proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę na to, że dopominanie się prawdy o własnej historii wywołało aż tak wielkie emocje, tak wielką furię, która wprowadziła prawdopodobnie wszystkich Polaków w szok. Niespodziewana rzecz. Dopominanie się rzeczy najprostszych, najpodstawowszych. Prawda na temat tego, że nie wolno szkalować narodu polskiego jako oprawcy, jako współtwórca, a może nawet się zmierzało do tego, że bezpośrednio autora Holokaustu, i że nie wolno negować ludobójstwo na Woleniu. Fakt ten został w sposób polityczny zatwierdzony w uchwale sejmowej na szczeblu naukowym. Nie wzbudza żadnych wątpliwości w środowiskach naukowych polskich, a też innych, nie mówię o klamcach za wschodniej granicy. Więc widzimy, że ten szał nie jest przypadkiem, ponieważ został zaburzony plan niszczenia Polski jako społeczeństwa chrześcijańskiego. Wiemy, że prawda w tej chwili jesteśmy świadkami totalnego ataku na cywilizację chrześcijańską, niszczenie cywilizacji zachodniej. Wiemy, że siły, które, a nie jest przypadkiem, prawda, że to, co się dzieje na Zachodzie, co obserwujemy z zaniepokojem, też mówimy, prawda, nie jest to przypadek, nie jest to tylko zbieg okoliczności, że z jednej strony niszczenie rodziny, niszczenie ludzkości, ludzkiej natury, niszczenie, prawda, pojęcia płciowości, niszczenie tego, co stanowi antropologię i podstawę, prawda, człowieczeństwa, czemu została wypowiedziana walka bezkompromisowa. Z tym też się łączy to z niszczeniem Kościoła katolickiego, etyki chrześcijańskiej i oczywiście, prawda, niespodziewana eksplozja eksplozja uchodźców. Wszystko to jest, nie jest przypadkiem, tylko jest, prawda, wielkim planem niszczenia cywilizacji chrześcijańskiej. W tym Polska jawi się pewnym niezaplanowanym, nieprzewidzianym, wykazała się oporem. Więc znaleziono inne możliwości niszczenia narodu polskiego poprzez no właśnie te rządy, które przez ostatnie 8 lat przed wyborami w 2015 roku próbowały niszczyć państwowość polską, dyskredytować państwowość polską, ale szło to w parze też z niszczeniem pamięci. Pamiętamy, prawda, że rządy czekoladowego orła, które ze wstydem wspominamy, prawda, zmierzały do tego, żeby zniszczyć pamięć. Więc upomnienie się o pamięć wywołało aż tak niespodziewany i zupełnie irracjonalny, wydawałoby się, odzew zarówno na wschodzie i zachodzie. Dlatego, że Polska chrześcijańska, Polska narodowa, Polska mocna nie jest potrzebna zarówno tym, którzy patrzą, którzy realizują swoją politykę na zachodzie, antychrześcijańską, antyeuropejską, i tym na wschodzie, którzy, prawda, poprzez ideologię banderowską uwiarygadniają rządy oligarchów, które polegają na tym, żeby wykorzystywać Polskę dopóki się da.
Panie profesorze, dyskredytowanie Polski w tym momencie dokonuje się także przez, w cudzysłowie mówiąc, korzystanie z pewnych mniejszości, nagłaśnianie środowisk mniejszościowych, jakoby były one oburzone na tę nowelizację ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Tym samym zapominamy trochę i marginalizujemy te mniejszości, które mają odwagę mówić wprost, że taka nowelizacja tej ustawy i te zapisy były czymś koniecznym o wiele lat wcześniej, i dobrze się stało, że doczekaliśmy takiego dnia, że zarówno proces legislacyjny w Parlamencie Polskim został zakończony i że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał taką ustawę, między innymi myślę tutaj o mniejszości chociażby Ormian czy też Łemków.
Z całą pewnością kwestia mniejszościowa jest to jedno z kart, które są rozgrywane obecnie w polityce światowej. Wiemy, że, prawda, mniejszości, zwłaszcza te, które dotyczą spraw obyczajowych, te, które dotyczą rodziny, to przede wszystkim to są, prawda, narzędzia manipulacji świadomością ludzką, ale wiadomo, prawda, że ci, którzy źle życzą Polsce, nie powstrzymują się, żeby też odwołać się i do innych mniejszości, w tym też mniejszości narodowe. Zwróćmy uwagę, że sygnatariuszy tego osławionego pisma, które się pojawiło od kilku dni w przestrzeni publicznej, to są osoby, które korzystają z hojnego wsparcia Sorosza. Proszę zwrócić też na kłamliwe oświadczenie, które się pojawiły też w internecie o stanie mniejszości ukraińskiej, która jest zaszczuwana i która jest prześladowana w Polsce. Oczywiście wydane z Fundacji Batorego za koszty Sorosza, więc, prawda, narzędzia mniejszościowe są wykorzystywane jako narzędzie antypolskie, jako narzędzie niszczenia tych zmian, do których Bogu dzięki doczekaliśmy się i które są realizowane przez rząd i które zostały, prawda, w sposób definitywny wczoraj przez pana prezydenta Dudę potwierdzone, więc tutaj też należy się wszelkie słowa uznania dla rządu polskiego, dla prezydenta Polski, wyrazy solidarności, które niejednokrotnie były też w sposób publiczny wykazywane przez oświadczenia środowisk patriotycznych, kresowych, środowisk poszukujących pojednania polsko-ukraińskiego w prawdzie. Oczywiście tak zwana manipulacja przy pomocy mniejszości jest to dawna metoda niszczenia Polski. Przypomnijmy, że rozbiory chociażby, prawda, były też inicjowane z racji na gnębienie tak zwanych mniejszości. Rosja oczywiście hojnie wsparła mniejszość, rzekomo prześladowano prawosławną, stąd też włączyła się do rozbiorów Polski. Prusy wystąpili w obronie mniejszości protestanckiej, więc, prawda, również pamiętajmy ten czwarty rozbiór Polski, który miał miejsce w 1939 roku, roku, kiedy bratnia ręka pomocna ze wschodu została wyciągnięta dla mniejszości ukraińskiej, białoruskiej. Więc to są znane, stare, sprawdzone metody niszczenia Polski. Nie wolno się poddać, nie wolno poddać się tej uludzie. Wiemy natomiast, że rzeczywiście Polska w tej chwili, aczkolwiek jest krajem monoetnicznym, ale ma wielką tradycję wielokulturowości. Wiele narodów tworzyły, prawda, tą wielką kulturę polską. Polsko jako Rzeczypospolitej wielu narodów. I tutaj wielokrotnie też rozmawialiśmy na antenie Radio Maryja o tej najwierniejszej mniejszości Polski, o Ormianach. My już mówiliśmy też, prawda, o patriotycznej postawie Żydów polskich, o tych Niemcach, którzy tworzyli kulturę polską. Wspomnę chociażby, prawda, i Wincentego Pola tutaj i też innych. Oczywiście mniejszość rusińska, ukraińska też, prawda, wykazywała się solidarnością z ojczyzną swoją. Lemkowie, prawda, mniejszość zupełnie niepotrzebnie zbagatelizowana, zapomniana, która została pozbawiona miejsca w Radzie Mniejszości przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, która została zbagatelizowana mimo w świetle tego, że w świetle ustawy funkcjonuje w społeczeństwie polskim. Więc musimy te braki nadrabiać, musimy zwracać uwagę baczną, dlatego że, tak jak wspomniałem, że kwestie mniejszościowe są wykorzystywane i będą wykorzystywane przez obce mocarstwa. Więc przedstawicieli prawdziwych środowisk mniejszościowych mają się wypowiadać, a nie ci, którzy siedzą na żołdzie u Sorosza i wykonują krecio antypolską robotę.
Panie profesorze, pytanie, które nasuwa się z racji na te napięcia pomiędzy Ukrainą i Polską, w związku również i z tą nowelizacją ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej. Pytanie, które dotyczy w ogóle pomysłu państwa ukraińskiego na budowanie swojej tożsamości, na budowanie swojej przyszłości, na budowanie relacji chociażby z Polską, z innymi krajami. No, do czynienia mamy z ogromną promocją banderyzmu, ludzi, którzy bohaterami nigdy nie byli, a są stawiani na piedestał. To jest polityka, myślę, jakaś szatańska i bardzo krótkowzroczna.
Bardzo słusznie ojciec ten wątek szatański tutaj wydobył. Oczywiście jest to polityka pamięci oparta na ideologii, którą błogosławiony biskup Homyszyn wprost nazwał, prawda, o cechach satanistycznych, że jest to ideologia antychrześcijańska w swojej naturze, ideologia bałwochwalcza, ideologia absolutnie odbiegająca od standardów. Oczywiście jest zaprzeczeniem chrześcijaństwa, ale też odbiega od tych standardów cywilizacji europejskiej. Mam na uwadze prawdziwą cywilizację europejską, pobudowaną na hasłach tolerancji, równości, wolności i tak dalej. Jest to ze wszech miar totalitarna ideologia. Została ona instrumentalnie wykorzystana na Ukrainie przez klany rządzące. Wiemy, że w tej chwili Ukraina przeżywa bardzo głęboki kryzys. Kryzys polityczny, kryzys gospodarczy. Wiemy, że zmiana jednego klanu oligarchicznego na drugi klan oligarchiczny przyniosła tylko pogorszenie sytuacji na Ukrainie, że tak zwana rewolucja, która miała prowadzić do europeizacji kraju, stała się, prawda, podstawą do bezprecedensowego radykalizacji społeczeństwa, dojścia do głosu skrajnie nacjonalistycznych, wręcz neonazistowskich formacji. O tym trąbią już różnego rodzaju media zachodnie, przestrzegają. Natomiast no, mi się wydaje, tak jak ojciec wspomniał, już ten szatan został wypuszczony. Już, prawda, w tej chwili sieje wielkie spustoszenie. Nie jest to przypadek, tak jak wspominałem, prawda. Był to plan wykorzystania ideologii w sposób instrumentalny dla zdobycia władzy. Wiemy też, znaczy było na to przyzwolenie mocarstw zachodnich, ponieważ wiemy, że na zjawisko banderyzmu przymykają oczy zarówno Stany Zjednoczone, jak i Zachód. Wówczas, kiedy ciasteczkowy nazizm polski wzbudza powszechne zgorszenie i słyszymy nieustannie o odradzającym się faszyzmie polskim na podstawie, prawda, tych tragikomicznych materiałów, które zostały upowszechnione. Natomiast, prawda, te wielotysięczne zastępy z pochodniami, jednoznacznie w geście zikującym, wyciągniętymi, prawda, rękami, z deklaracjami wprowadzenia porządku ukraińskiego. Więc, prawda, to wszystko jakoś zostaje niedostrzeżone.
No chociażby hasła z tych ostatnich manifestacji, panie profesorze, cytuję, pamiętamy, szanujemy, naśladujemy, koniec cytatu, oraz przyjdzie Bandera, zrobi porządek.
Tak, to są, prawda, powszednie hasła, które już nie wzbudzają jakiegoś większego zadrażnienia na Ukrainie. Wiemy, że no chociażby telewizja ukraińska jest emitowana i na pewnych kanałach telewizyjnych wyświetla się sygnaturka Ukraina ponad wszystko, prawda? To są rzeczy, prawda, absolutnie absurdalne, nie do pomyślenia, prawda, w kontekście jakichkolwiek innych krajów, natomiast tutaj wszystko uchodzi. Natomiast to, co ojciec mówił, prawda, nie jest to sprawa dla nas obca, jest to sprawa, która bezpośrednio przekłada się na kształt stosunków polsko-ukraińskich i odrodzenie się banderyzmu jest dla Polski czymś, powinno być bardzo czymś bolesnym. Widzimy, że hasła rzekomo odrodzającego się antysemityzmu czy podważenia prawd na temat Holokaustu wywołały bulwersująco reakcję ze strony państwa izraelskiego. Pani ambasador zadziałała w sposób niebywały i urągający wszelkim zasadom stosunków dyplomatycznych. Proszę zwrócić państwo uwagę, czy polski ambasador kiedykolwiek w Kijowie cokolwiek zrobił wobec tak bezprecedensowych aktów interwencji w sprawy wewnętrzne. Dlatego to, co się dzieje w tej chwili, prawda, jest pogwałceniem suwerenności państwa polskiego. Jeżeli prezydent obcego kraju wskazuje czy żąda od swego partnera pewnych kroków, jeżeli parlament kraju będącego sojusznikiem, będącego partnerem strategicznych potępia decyzję parlamentu kraju sąsiedniego, prawda? Jeżeli wręcz, prawda, były minister obrony państwa zaprzyjaźnionego, sojusznika, grozi 1,5-milionowym buntem, który może wywołać mniejsze migranci ukraińscy na Ukrainie. Więc mamy do czynienia z horrendalnym, prawda, nieporozumieniem, gdy chodzi o kształt tego partnerstwa, o współpracę polsko-ukraińską. I raz jeszcze powtarzam pytanie. Co robi pan Piekło w Kijowie? Komu on i czyją rację stanu pan Piekło reprezentuje? Jest to wielkie nieporozumienie, więc, prawda, jeżeli te zmiany, które dotknęły Ministerstwo Spraw Zagranicznych, nie dotkną też kwestii relacji polsko-ukraińskich i sprawy ambasady w Kijowie, no to będzie w takim razie, prawda, znów rzecz jakieś podwójne dno, o którym możemy się domyśleć, natomiast, prawda, które będzie niekorzystnie świadczyła na temat poczynań rządu polskiego w sprawach obrony suwerenności Polski i dobra relacji polsko-ukraińskich.
Panie profesorze, bardzo dziękuję za ten komentarz i za dzisiejsze spotkanie na antenie Radia Maryja. Pozdrawiam gorąco, Bóg zapłać, z panem Bogiem.
Dziękuję, szczęść Boże, polecam się.
Dziękuję, rozmawialiśmy w aktualnościach dnia z panem profesorem, doktorem habilitowanym Włodzimierzem Osadczym z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Pan profesor jest także dyrektorem Ośrodka Badań Wschodnioeuropejskich Centrum Ukrainikum KULU.